Czołem, dzień dobry, to kolejny odcinek cyklu Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość. Przy mikrofonie szeregowy Jakub Kiziewicz z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a ze mną w studiu radia UWM-FM jest mój kolega z jednostki.
Starszy szeregowy Radosław Lech, czołem wszystkim.
Dzisiaj opowiemy o bitwie o Monte Cassino. To jest bardzo ważne wydarzenie zarówno w naszej polskiej historii, ale również w takim wymiarze osobistym dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że odwiedziłem to miejsce, gdzie ta bitwa się rozegrała. Byłem tam na długo przed tym, zanim założyłem mundur wojskowy. Wtedy jeszcze nosiłem mundur harcerski. Właśnie jako harcerz byłem tam w rocznicę bitwy. I ta wizyta wywarła na mnie duże wrażenie, ponieważ w maju temperatury we Włoszech są już wysokie. To miejsce to jest takie skalne, kamieniste podłoże, no dlatego oglądając te miejsce, gdzie ta bitwa się rozegrała, no dawało to pewne wyobrażenie o tym, co musieli przejść polscy żołnierze. Bardzo wysokie temperatury, działanie w terenie bardzo trudnym na tym właśnie kamienistym podłożu, no i pole bitwy tak naprawdę będące pod ostrzałem Niemców, ponieważ oni byli tam, o czym za chwilę opowiemy, bardzo dobrze przygotowani do obrony. Ich karabiny maszynowe no, dozorowały tak naprawdę ten obszar, więc wizyta w tym miejscu no, unaoczniła mi, jak wielkim wyzwaniem było przebrnięcie przez ten teren, gdzie ta bitwa się rozegrała.
Jest to kolejny nasz odcinek z tego minicyklu poświęconego polskim siłom zbrojnym i dokonaniom naszych polskich żołnierzy. Także posłuchajmy.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
...1944 rok. Trwa aliancki marsz ku sercu Europy przez Włochy, który rozpoczął się po desantach na południu kraju. Na drodze do Rzymu, stolicy kraju i strategicznego celu nacierających wojsk, jest przeszkoda, której zdobycie będzie kosztowało utratę tysięcy żołnierzy. Mowa o wzgórzu Monte Cassino wraz ze średniowiecznym klasztorem znajdującym się na szczycie. Panowanie nad Monte Cassino, leżącym na tak zwanej linii Gustawa, czyli przecinającym Italię systemie niemieckich umocnień, otwiera drogę do wiecznego miasta. Bez jego zdobycia nie ma mowy o dalszym marszu, ponieważ jest to jedyne przejście ku północy kraju. Wzgórze zostało przez Niemców solidnie umocnione. Tej naturalnej fortyfikacji, mimo wielu prób, nie zdobyli Brytyjczycy, Amerykanie, Francuzi wraz ze swoimi oddziałami kolonialnymi, Hindusi, Nowozelandczycy. Wtedy do ataku na twierdzę nie do zdobycia ruszyli Polacy. Polacy, którzy z piekła Sybiru, tułaczki z nieludzkiej ziemi przez pustynię Bliskiego Wschodu, trafili w piekło morderczej bitwy na zboczach włoskich wzgórz. Zabrakło wśród nich tysięcy oficerów, ofiar zbrodni katyńskiej. W bitwie o Monte Cassino wziął udział II Korpus Polski. Protoplastą tej jednostki były polskie siły zbrojne w ZSRR pod dowództwem generała Władysława Andersa. To formacja, którą tworzyli Polacy wywiezieni do Związku Sowieckiego po napaści w 1939 roku. W 1941 roku, po inwazji hitlerowskich Niemiec na Sowietów, zawarto układ Sikorski-Majski, ustanawiający stosunki polskiego rządu na emigracji z władzami ZSRR. Konsekwencją zawarcia paktu było m.in. utworzenie polskich oddziałów wojskowych, złożonych z zesłańców, mających ruszyć do boju z Niemcami. Dalszy rozwój wypadków pokazał, ile warte były sowieckie zobowiązania. Polskim siłom zbrojnym w ZSRR brakowało dosłownie wszystkiego. Problemy dotyczyły nie tylko wyposażenia wojskowego, ale nawet tak podstawowych kwestii jak wyżywienie. Sowieci chcieli tę niedoposażoną, niedoszkoloną, a wręcz wygłodzoną armię rzucić do jak najszybszej walki z hitlerowcami. Na to nie mógł zgodzić się generał Anders. Zapadła decyzja o ewakuacji oddziałów z terytorium ZSRR, na co Sowieci ostatecznie wyrazili zgodę. Rozpoczął się eksodus armii wraz z towarzyszącymi jej cywilami w kierunku Bliskiego Wschodu. Tam oddziały armii Andersa połączyły się z polskimi oddziałami, które trafiły tam wcześniej, m.in. samodzielną brygadą strzelców karpackich, słynną jednostką z Tobruku. W wyniku tego połączenia powstał II Korpus Polski, jednostka, która złożyła wielką ofiarę krwi na zboczach Monte Cassino. Jej dowódca, generał Władysław Anders, rozpoczynał karierę wojskową jeszcze w Armii Carskiej. Jako kawalerzysta wziął udział w I wojnie światowej. podczas której odniósł wiele ran. W 1917 roku wstąpił do pierwszego korpusu polskiego w Rosji pod dowództwem generała Dowbor-Musińskiego. Ta formacja stała się później jednym z zalążków odradzającego się Wojska Polskiego. Jako jego oficer Anders uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej.
Generał Władysław Anders.
Ale z tych wszystkich rocznic, które obchodzimy, jest jedna rocznica, która powinna najbardziej zapaść nam w serca i najbardziej przemawiać do przyszłych pokoleń. Rocznica bitwy pod Warszawą, tak zwanego cudu nad Wisłą. Bo mało kto zdaje sobie sprawę, że bitwa ta w swoich następstwach, najbliższych nawet następstwach, miała ważniejsze znaczenie nawet jak Grunwald i Wiedeń.
W czasie zamachu majowego 1926 roku brał udział w walkach po stronie rządowej, co jednak nie przeszkodziło później w rozwoju jego kariery w nowej, sanacyjnej Polsce. Podczas kampanii w 1939 roku jako dowódca oddziałów kawalerii trafił do sowieckiej niewoli. Najpierw przetrzymywano go we Lwowie, po czym został przewieziony do Moskwy. Przez cały ten okres Sowieci próbowali namówić go na wstąpienie do Armii Czerwonej. Być może bolszewicy liczyli, że jego wcześniejsza służba w rosyjskiej armii ułatwi przekonanie go do współpracy. Anders nie zgodził się na to. W moskiewskim więzieniu przetrwał do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej oraz podpisania układu Sikorski-Majski, dzięki któremu został zwolniony i przystąpił do organizacji Armii Polskiej w ZSRR, która później, jako drugi korpus, biła się na Monte Cassino. Zanim to nastąpiło, wspomniane na początku oddziały alianckie stoczyły trzy krwawe bitwy o wzgórze. Jak podkreśla Zbigniew Wawer w książce Monte Cassino, walki II Korpusu Polskiego, kierunek włoski miał już wówczas dla alianckiego dowództwa drugorzędne znaczenie, ze strachu przed Stalinem. Zbyt szybkie zajęcie Włoch i dalszy marsz w kierunku Bałkanów byłby nie na rękę sowieckiemu dyktatorowi, który widział w tamtym obszarze swoją przyszłą strefę wpływów. Priorytet miały przygotowania do boju w Europie Zachodniej, o czym świadczył m.in. fakt późniejszego wysłania tam brytyjskiej 52. Dywizji Piechoty. Była to jednostka szkolona do walk górskich, a dywizja o takim przeznaczeniu byłaby bezcenna na polu bitwy o Monte Cassino. Zamiast tego biła się we Francji i Belgii. Nie udały się próby ominięcia Monte Cassino, więc jego zdobycie stało się koniecznością. Bitwy miały dramatyczny przebieg. Oprócz rzezi alianckich oddziałów, dziesiątkowanych przez doskonale przygotowanych do obrony Niemców, ucierpiało także dziedzictwo kulturowe. Chodzi o wspomniany wcześniej klasztor na szczycie Monte Cassino. Ta siedziba zakonu benedyktynów była zabytkiem unikalnym na skalę światową. Opactwo powstało w 529 roku i przetrwało dziejowe zawieruchy. W gruzy obróciła je dopiero decyzja alianckiego dowództwa o bombardowaniu lotniczym. Do nalotu doszło mimo tego, że Niemcy nie umieścili w klasztorze swojej załogi, czego alianci byli świadomi. Prawdopodobnie obawiali się, że w trakcie dalszych walk ten doskonale usytuowany, górujący nad okolicą obiekt może stać się bazą niemieckich oddziałów. Nalot całkowicie zniszczył klasztor, co przyniosło fatalne skutki. Niemcy zmienili ruiny w jeszcze lepiej zabezpieczony punkt oporu, który teraz mogli bez skrupułów wykorzystać. Zniszczenie klasztoru wywołało powszechne oburzenie i do dziś jest zapamiętane jako akt bezsensownego barbarzyństwa.